Cześć, ja jestem Paweł Przybyszewski, a Ty słuchasz podcastu Biznes i Technologie. Jesteśmy we wszystkich kanałach społecznościowych, gdzie możesz nas śledzić, na przykład na Facebooku, YouTubie, Google+, wystarczy wpisać dekompresor i tam nas znajdziecie. Tam znajdziecie też odnośniki do starszych odcinków. Tematem dzisiejszego odcinka jest TUTLO, czyli ekonomia współdzielenia w nauczaniu, a moim gościem jest Damian. Damian, możesz się przedstawić?
Cześć, witam serdecznie, nazywam się Damian Strzelczyk, jestem jednym z współzałożycieli platformy TUTLO, no i też jestem szefem tego projektu.
Okej, okay, ale TUTLO to nie jedyne twoje zajęcie, bo też jesteś współzałożycielem Startup Academy, o którym mówiliśmy w jednym z pierwszych odcinków, chyba w 11. Jak wam się rozwija biznes?
No, Startup Academy bardzo dobrze się rozwija. Startup Academy powstało 2 lata temu, założyłem je razem z moim wspólnikiem Tomkiem Jabłońskim. I w Startup Academy pomagamy w realizacji marzeń o własnym biznesie. Kiedy zaczynaliśmy 2 lata temu, to było tylko takie nasze dwudniowe szkolenie prowadzone przez Tomka i Damiana. I tak zaczęliśmy, wkroczyliśmy na rynek. I udowodniliśmy, że można uczyć przedsiębiorczości, można robić to dobrze, klienci są zadowoleni, powracają. Dzisiaj już zrobiliśmy 32 edycje tego naszego flagowego programu Startup Academy, a obecnie rozszerzyliśmy naszą ofertę szkoleń, warsztatów o inne tematy związane właśnie z przedsiębiorczością, czyli w takim naszym podstawowym szkoleniu startup pokazujemy w ogóle jak zacząć, jak wkroczyć w świat startupów, a później też przekazujemy kompleksową wiedzę, w jaki sposób pozyskać ruch z na przykład z Google AdWords, reklam na Facebooku, w jaki sposób zoptymalizować naszą stronę internetową, czym jest analityka internetowa, jak zrobić stronę na WordPressie, jak zrobić landing page'a, czyli cała taka kompleksowa wiedza, która pomaga w wystartowaniu i spróbowaniu swoich sił w biznesie.
I tutaj rozszerzyliście też swój zespół o dodatkowych ekspertów.
No dokładnie, nie jesteśmy alfą i omegą, nie znamy się oczywiście na wszystkim. My specjalizujemy się w tej metodologii Lean Startup, Customer Development, tworzenie modeli biznesowych, w tym jesteśmy w stanie pomóc, to jest nasz obszar specjalizacji. Jeśli chodzi już o tematy związane z marketingiem internetowym, to tutaj do każdego tematu angażujemy specjalistę z danego obszaru.
A kto w tej chwili jest waszym ekspertem?
No na przykład jeśli chodzi o Google AdWords, tam nawiązaliśmy współpracę z taką agencją Keris i tam szkolenia nas prowadzi ich ekspert Jędrzej Zarek. A też z Kerisem bardzo fajna historia, bo Keris zaczynał jeszcze, kiedy pracowaliśmy razem z Tomkiem w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Tam się poznaliśmy. No i też ta firma przez wiele lat bardzo prężnie się rozwijała. No i gdzieś dzisiaj widzimy, że możemy łączyć te kropki, angażować jakieś swoje dawne znajomości w kontekście. Tydzień temu odbyło się szkolenie z tworzenia landing page'y, to tam na przykład zaangażowaliśmy Roberta z zespołu landingi.pl, to też jest jeden chyba najlepszy specjalista w kraju z tego obszaru, więc naprawdę mamy super ekspertów i super opinie też po tych szkoleniach.
Po waszym szkoleniu, bo też byłem uczestnikiem 20 którejś edycji, już nie pamiętam, chyba 22, dowiedziałem się właśnie tam o landingach, korzystałem ze strony i rzeczywiście ma to duży sens, no bo niewielkim nakładem pracy można naprawdę sprawdzić swoje założenia. Czy ktoś jeszcze jest ekspertem u was? Bo tam chyba więcej osób widziałem, niż 4.
Tak, jest na przykład Szymon Słowik, on jest ekspertem od SEO, pozycjonowania. Teraz w ten weekend, to będzie 23-24 kwietnia, mamy szkolenie z pozycjonowania, też super specjalista, już mam sporo osób zapisanych na to szkolenie. Też w obszarze prawa współpracujemy z chłopakami z firmy Kulicki Młynarczyk, też są w stanie oni doradzić, w jaki sposób przygotować się do rozmów z inwestorem, do procesu inwestycyjnego, więc angażujemy wiele osób i coraz nowe osoby angażujemy. Niedługo ruszamy z promocją szkolenia dotyczącego reklamy na Facebooku, więc cała taka bardzo praktyczna wiedza z obszaru przedsiębiorczości, nie tylko jak wystartować, ale potem sobie, jak sobie też poradzić na tym rynku, bo co zaobserwowaliśmy, dlaczego w ogóle dołożyliśmy te szkolenia? Wiele osób po naszym szkoleniu, tym podstawowym, przystępowało do działania. No i robili na przykład landing page'a na swoją rękę, ale ten landing page nie był tak, jak
nie
powinien.
Nie działał, jak
powinien. Dokładnie, to był zmarnowany potencjał. Oni to robili źle, więc złożyliśmy ofertę szkoleń i teraz wszystkie osoby uczą się, jak to robić dobrze. Tak samo zrobiliśmy szkolenie z AdWordsów. Dlaczego? Bo nawet ktoś zrobił sobie tego landing page'a sam i ten landing page był piękny i chciał przetestować jakiś pomysł na biznes, zweryfikować jakieś założenia, tylko później okazywało się, że ktoś źle ustawił sobie kampanię AdWords, tak, skierował na tę stronę zły ruch i nie było żadnych rezultatów. I ktoś wtedy stwierdzał, nie, to może mój biznes nie ma sensu.
Tak, albo landingi nie działają.
Dokładnie, tak? I to jest kilka takich elementów i wierzymy, że dzięki takiej praktycznej wiedzy można te szanse na sukces zwiększyć.
Okej, okay, no to tutaj podsumowując, widzę, że zebrało się wokół was bardzo dużo wiedzy, bardzo dużo różnych startupów. Czy to było inspiracją do tego, żeby rozpocząć własny projekt startupowy?
Wiesz, tak naprawdę tych różnych prób, projektów startupowych w ciągu ostatnich lat to była cała masa.
Ale u was w Startup Academy?
Oczywiście, wiesz, znamy metodologię Lean Startup, wiemy jak testować różne biznesy i tych konceptów poszukiwań jakiegoś fajnego, skalowalnego pomysłu na biznes była cała masa. Niestety też jest tak, że jeśli potrafisz weryfikować pomysły na biznes, to niektóre bardzo szybko trafiają do kosza, bo czasami zdarza się, że masz jakiś, wydawałoby się, fantastyczny pomysł, jest chóra optymizm, ale tak naprawdę wystarczy zadzwonić do 5 osób i się okazuje, że to w ogóle nie ma racji bytu. Tak, i to nie ma sensu w ogóle realizować, szkoda czasu.
To prawda, to prawda. Ja na przykład, jak oceniam projekty technologiczne, oceniam ich bardzo dużo, to tak naprawdę nie skupiam się na wyłowieniu najlepszych, tylko na odrzuceniu najgorszych, bo no, nie warto pracować nad czymś, co nie rokuje. No dobra, a jak sprawdziliście sobie Tutlo, to zaczęliście od czego? Od jakiejś konkretnej potrzeby, od modelu biznesowego, bo opiera się to na ekonomii współdzielenia. Od czego zaczęliście? Jak w ogóle powstał pomysł na to?
Wiesz, cały czas obserwujemy jakieś trendy. Widzimy, że ten trend ekonomii współdzielenia dotyka coraz to kolejnych dziedzin. Mamy Airbnb, które jest największą siecią hotelową na świecie, która nie posiada żadnego swojego pokoju. Mamy aplikację Uber, gdzie każdy może zostać tym kierowcą takiej prywatnej taksówki, powiedzmy. Mamy masę startupów.
No Facebook chociażby.
Dokładnie. Albo z takich jeszcze ciekawych przykładów. Jest na przykład taki amerykański startup Roost, który działa w modelu... Są takie magazyny self-storage, gdzie możemy sobie wynająć małą powierzchnię, gdzie możemy sezonowo przechować jakiś snowboard albo no cokolwiek, co chcemy przechować. I w Warszawie też takie magazyny powstają jak grzyby po deszczu. No tylko kiedy myślimy o takim magazynie, to też potrzebujemy ogromnych zasobów.
Bo no tak, trzeba to wynająć albo wybudować, albo nie wiem, no powierzchnia jest potrzebna bardzo duża,
właśnie,
żeby
to
miało sens.
A można to zrobić też w ramach ekonomii współdzielania, na przykład ten amerykański startup Roost robi to tak, że jeśli ty, Paweł, na przykład masz duży dom pod Warszawą, ja mam ciasną kawalerkę, to mogę wysłać ci snowboard, ty go przechowasz u siebie w garażu przez cały rok, jak ci będę płacił jakąś tam miesięczną opłatę i jest masa.
To może być drobna kwota, bo mnie nie boli, bo i tak strych jest pusty, więc nie boli mnie to.
Dokładnie. No i robimy biznes o podobnym potencjale, tak naprawdę bez żadnej infrastruktury. I ta ekonomia współdzielenia dotyka coraz to kolejne dziedziny życia i my zauważyliśmy, że no jeszcze nie dotknęła w dużym stopniu obszaru nauczania, a szczególnie obszaru nauczania języków obcych. Co my zauważyliśmy, że jest dość duży popyt na rynku na zajęcia językowe z native speakerami, czyli osobami, dla których, no, kiedy myślimy native speaker, myślimy o języku angielskim, czyli z osobami, dla których język angielski jest językiem ojczystym, czyli te osoby pochodzą z Wielkiej Brytanii, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Australii. I taka forma nauczania cieszy się dużym powodzeniem. To była taka nasza obserwacja. Zauważyliśmy, że ludzie chcą się uczyć z native speakerami. A z drugiej strony tak usiedliśmy, zaczęliśmy się zastanawiać, a kto jest tym native speakerem tak naprawdę? I tak jak zastanowiliśmy się, to mówimy, każdy z nas jest native speakerem. Czyli my na przykład jesteśmy, ty, ja, Paweł, jesteśmy native speakerami języka polskiego. Tylko kiedy przyszłoby tobie do uczenia języka polskiego obcokrajowca, na przykład...
Jak go pozyskać w ogóle?
Tak, ale załóżmy, przyprowadziłbym ci tutaj obcokrajowca, załóżmy Niemca, który średnio mówi po polsku, on coś tam mówi, ale to średnio miałbyś go uczyć. No nie wiesz, jak to zrobić.
No to prawda.
Nie masz pojęcia, nie wiesz, od czego zacząć, jaki temat, jakie pytania zadać, jak tą lekcję poprowadzić. No, dałbym ci jakiś podręcznik, to nie wiedziałbyś, jak to zrobić. I my ten problem zauważyliśmy, zaczęliśmy badać rynek i okazuje się, że nawet w kontekście nauczania języka angielskiego też jest masa osób, dla których język angielski jest językiem ojczystym, ale nie zaczynają go uczyć, bo właśnie nie mają wiedzy, nie wiedzą, jak pozyskać klienta, nie wiedzą, jak ten proces metodyczny przeprowadzić, a tak naprawdę mają wszystkie predyspozycje, żeby to zrobić, żeby uczyć języka angielskiego, bo świetnie znają język angielski, więc to była nasza obserwacja, która sprawiła, że ten pomysł wydał nam się szczególnie ciekawy i skalowalny, bo skoro wszyscy są native speakerami, to docelowo ta platforma może być naprawdę, naprawdę ogromna, więc tutaj jest taka duża potencjalna korzyść, jeśli to wszystko pójdzie zgodnie z planem. Kolejna, dlaczego też zajęliśmy się Tutlo, bo mieliśmy super zespół, który też miał doświadczenie w obszarze języków, ponieważ
To ile jest członków zespołu?
Obecnie można powiedzieć, że 6, ponieważ za część biznesową odpowiadam ja z Tomkiem ze Startup Academy, ale też się z Tomkiem podzieliliśmy kompetencjami, ja głównie teraz zajmuję się rozwojem Tutlo, tutaj mam taką wyłączność operacyjną i to robię od rana do wieczora. Za część technologiczną odpowiedzialny jest zespół, który stworzył taki słownik Glossby. Glossby jest to taki wielojęzyczny słownik, który ma miesięcznie obecnie jakieś 10 milionów odsłon, tak? To jest, on działa na całym świecie.
Całkiem sporo.
No, całkiem sporo tych odsłon, więc naprawdę mamy najlepsze osoby techniczne, jakie poznałem kiedykolwiek w swoim życiu, więc mamy naprawdę super zespół i też udało nam się pozyskać bardzo fajnych inwestorów do tego projektu, ponieważ inwestorami w naszym projekcie są założyciele Angloville, angielskiej wioski. Jest to największy tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej dostawca takich programów imersji językowej. To polega na tym, co oni zrobili kilka lat temu. Ta firma też kilka lat temu zaczynała w inkubatorach przedsiębiorczości. Dzisiaj to już jest bardzo duża działalność. Działają w wielu krajach, w Polsce, na Węgrzech, w Rumunii i świetnie się to rozwija. Jaka jest idea Angloville? Angloville jest taką alternatywą do wyjazdowych kursów na przykład Wielkiej Brytanii. Czyli jeśli chciałbyś jechać na kurs językowy do Wielkiej Brytanii, to nie musisz tego robić razem z Angloville, bo Angloville przywozi...
Mogę pojechać sobie do jakiegoś hotelu, gdzie recepcja i wszyscy mówią po angielsku.
Dokładnie, czyli zamiast... Ty nie musisz jechać do Wielkiej Brytanii, tylko native speakerzy, Brytyjczycy, osoby ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady przyjeżdżają do Polski, wszystkich zamyka się w jakimś hotelu w środku puszczy, jest zakaz mówienia w języku polskim i tak naprawdę wychodzi na to samo, tak? Czy jesteś w Wielkiej Brytanii, czy nie, więc mamy...
Chociaż ja jakiś czas temu byłem w Wielkiej Brytanii, 4 dni, no i nie udało mi się porozmawiać po angielsku, bo było tylu Polaków, nawet w sklepie czy w klubie, mówiłem po polsku, więc nawet łatwiej byłoby tutaj to zrobić.
Też miałem takie obserwacje, kiedy ostatni raz byłem w Wielkiej Brytanii, bardzo podobne, więc to też jest ciężkie, więc tutaj też zespół Angloville jest zaangażowany w nasz projekt. Tak to wygląda.
Okej, okay, no i wymyśliliście sobie, że będziecie to robić. No i co było waszym MVP?
No wiesz, na początku stwierdziliśmy, że warto byłoby w ogóle sprzedać ten koncept, tak? Czyli zobaczyć, czy ktoś będzie w stanie za to zapłacić. Czyli nie mieliśmy żadnej platformy. Nasi informatycy... W blokach startowych, ale praktycznie nic jeszcze nie było. Stwierdziliśmy, jak tu przetestować ten koncept, zobaczyć, czy kogoś to w ogóle zainteresuje, czy ludzie będą się chcieli uczyć online z native speakerami, więc zrobiliśmy bardzo szybko właśnie stronę internetową, ogłosiliśmy to światu, że jest taka platforma, że można się zapisać i w pierwszej kolejności rozpocząć korzystanie z tego. Oczywiście daliśmy też możliwość zapłaty za usługę. Zrobiliśmy taką małą akcję PR-ową, między innymi napisali o nas mam startup, mam biznes, in Poland.
To jak do nich dotarliście bez niczego? Sprzedaliście im ideę?
No tak, napisaliśmy, że wiesz, że robiliśmy Startup Academy i teraz też rozpoczynamy nowy projekt razem z zespołem Glosby, że użyliśmy takiej chwytliwej nazwy, że mamy takiego Ubera do nauki języków obcych i chwyciło, tak? Mhm. Wszyscy zaczęli się tym interesować, media zaczęły się rozpisywać, przez stronę przewinęło się no dobrych kilkanaście tysięcy osób dzięki wow. tej akcji PR-owej, no i z tego też wygenerowaliśmy kilka tysięcy przychodu. Osób, które się zapisały, chciały skorzystać, zapłaciły, mhm. ale no nie miały okazji skorzystać, bo nic nie było, tak? Obiecaliśmy, że to w grudniu będzie.
Okej, okay, czyli oni płacili jak i na ile wcześniej?
No jakieś 2,5, ta akcja była w październiku, więc jakieś 2 miesiące wcześniej.
Okej, okay. No i co im obiecywaliście, że za co oni płacą?
No, że będą mieli okazję z tego skorzystać, tak? Okay. W pierwszej kolejności.
Okej, okay, okej. Okay. I jakie to były koszty?
Wtedy oni płacili jakieś 300-350 zł, coś takiego.
Okej, okay, okej. Okay. No to sporo, jak na produkt, którego nie ma.
No, wiesz, byliśmy bardzo, bardzo zaskoczeni. Szczególnie, że kiedy ogłosiliśmy to światu, stwierdziliśmy, dobra, to teraz startujemy. Zaczęliśmy publikować informacje na Facebooku, w swoich kanałach, jakiś mm-hmm. mailing wysłaliśmy informacje do mediów i to była taka zmasowana akcja, że nagle zaczęliśmy udostępniać mm-hmm. i po 15 minutach pierwszy przelew, nie? Ale kurczę, no, coś niesamowitego.
No ale też nie był to taki zupełnie przypadkowy plan, bo ja pamiętam na warsztacie, na którym mnie zaprosiliście na Startup Academy, jedno z ćwiczeń, gdzie pokazywaliście narzędzia, którymi pracuje się ze startupami, przykładem było chyba Tutlo, nie było tam jeszcze nazwy, ale miałem wrażenie, że pracujemy nad rozwojem Tutlo, że odpowiadamy wam na pytania.
Muszę się przyznać, że tak było właśnie.
No, ale to nic złego, to jest, ja bym powiedział, że to jest wręcz dobre, bo pracowaliśmy nad realnym problemem.
Tak, czyli to było jedno z ćwiczeń właśnie w ramach naszego warsztatu Startup Academy, gdzie uczestnicy weryfikowali swoje potrzeby w kontekście nauki języków obcych, potem się dzielili tymi spostrzeżeniami i my mieliśmy taki bardzo fajny market research właśnie, jak osoby to postrzegają, na co warto zwrócić uwagę.
Właśnie ta grupa docelowa.
Tak, tak, kto powinien z tego korzystać, więc wtedy to już były takie pierwsze szlify pod ten pomysł. No i potem oczywiście, kiedy już zrobiliśmy tę akcję promocyjną i osoby zapłaciły, zapisały się, no to musieliśmy przystąpić do pracy, żeby to dowieść, tak? Żeby nie było tak, że ktoś nam...
Że będzie trzeba zwracać kasę.
No tak, 1 grudnia napisze, no miało działać, nie działa, tak? O co chodzi? Więc to było duże wyzwanie, bardzo, bardzo ciężka praca, ale udało się, tak jak obiecaliśmy, to 1 grudnia wystartowaliśmy. Nie, to w ogóle my obiecaliśmy, że my to w listopadzie wypuścimy i premiera miała miejsce 30 listopada, tak.
Okay. 30 listopada. Czyli się i tak udało.
Tak, ustało. Powiedzieliśmy, że w listopadzie i było w listopadzie.
A nie było jakichś zniecierpliwienia? No słuchajcie, już jest 20, gdzie moje lekcje?
No nie, jakoś okay. Tak wiesz, bardzo, bardzo pozytywnie.
Okay.
Wszyscy zareagowali. Oczywiście od tamtego czasu to wszystko ewoluuje z każdym miesiącem. I się rozwija.
To czym było to MVP? To ta pierwsza funkcjonalność tak, działająca? No,
tak, zaczęliśmy od możliwości po prostu połączenia się z native speakerem online i odbycia lekcji. Czy to jest nasza podstawowa wartość?
Nie? Czyli mieliście człowieka, który siedział przy biurku?
Tak.
I daliście możliwość połączenia się z tym człowiekiem i odbycia lekcji.
Tak, ale w ramach naszej platformy, tak? Mhm. Czyli nie korzystaliśmy z jakiegoś zewnętrznego rozwiązania.
Czyli już zbudowaliście swoje. Tak. Na tyle było to potwierdzone, że stwierdziliście, że okej, teraz programujemy i robimy.
Dokładnie. To nie były jakieś lekcje na Skype'ie, Google Hangout czy jakimś innym.
Tylko już u was.
U nas w platformie można było się połączyć, odbyć lekcje. Tam też były wbudowane takie materiały lekcyjne w bardzo podstawowej wersji. Ale były te materiały.
Bo na początku zwróciłeś dużą uwagę na to, że gdybym ja chciał uczyć kogoś polskiego, no to nie wiedziałbym, jak to metodologicznie przeprowadzić. Mhm. A wy jak do tego podeszliście? Jak rozwiązaliście ten problem? Ci nativi, oni mieli jakiś przykaz? Co tam musi być po kolei?
To u nas my stawiamy na bardzo dużą elastyczność, czyli z jednej strony nasi użytkownicy mają elastyczność co do decyzji momentu połączenia, czyli my oferujemy lekcje na żądanie. Czyli jeśli teraz masz w tym momencie wolne 20 minut, to możesz się zalogować do Tutlo i tam są dostępni lektorzy, native speakerzy, możesz się połączyć, nie musisz się umawiać. Mhm. Zawsze ktoś tam jest dostępny.
No ale to wtedy będę miał w każdej lekcji innego nauczyciela.
No tak.
Okej, okay, to nie przeszkadza? Nie, bo on nie będzie wiedział, na jakim jestem etapie, jakie były moje postępy.
To jest tak, że w ramach, kiedy zapisujesz się do Tutlo, to realizujesz określony kurs. Na przykład teraz mamy takie dwa kursy. Kurs biznesowy i taki angielski ogólny. Mhm. I w każdym kursie jest kilkanaście lekcji i te lekcje są ułożone w pewien program, ale są one de facto niezależne od siebie. Czyli to wygląda tak, że możesz teraz się połączyć i zrobisz lekcję numer jeden z Johnem, a jutro się połączysz, zrobisz lekcję numer dwa z Bobem.
Okej, okay, tak? Czyli system to porządkuje.
Dokładnie. Trzecia lekcja będzie z Cindy i tak dalej. Teraz jeszcze, wiesz, jest dużo takich rzeczy manualnych, ręcznych, ale docelowo tak to będzie wyglądało, że ten system będzie to porządkował, wiesz, dołożymy masę modułów dotyczących e-learningu, śledzenia postępów w nauce. Cały czas, wiesz, rozwijamy to w takim duchu Lean Startup, mhm. czyli dostarczamy początkową wartość i obecnie to funkcjonuje tak, że no nie śledzimy tych postępów, jeśli mam być szczery, czyli jeśli zrobisz lekcję pierwszą, to musisz pamiętać, że teraz musisz zrobić lekcję drugą i po prostu poprosić kolejnego lektora, żeby zrobił lekcję drugą, ale to będzie, tak? Mhm. Ale też to jakoś nie przeszkadza naszym klientom, tak?
To będzie jakiś plusik, ale nie jest to kluczowe.
Tak, to nie jest tak zwany, wiesz, deal breaker, że, uh-huh. że nagle ktoś jest niezadowolony, nie? Klienci, badamy ich opinię i są bardzo zadowoleni. Więc z jednej strony oferujemy taką możliwość lekcji na żądanie, że w każdym momencie można się połączyć i odbyć taką 20-minutową lekcję, ale z drugiej strony oferujemy niesamowitą elastyczność dla lektorów, ponieważ oni, dla nich to też jest wyjątkowo proste, ponieważ oni są dostępni w platformie, ale tak naprawdę oznaczają swój status jako dostępny, ale mogą robić sobie coś innego, mogą być blisko tego komputera, po prostu są dostępni, że można do nich zadzwonić i mogą otrzymać połączenie i mogą przeprowadzić taką 20-minutową lekcję, ale zupełnie nie muszą się do tego przygotowywać.
A ile zarabia taki native w takim razie? Bo ja rozumiem, że on sobie coś tam robi i jakby udostępnia się w platformie, bo i tak siedzi przed komputerem, może się w każdej chwili oderwać od swojej pracy. Jaka to jest dla niego korzyść? To są różne stawki, czy macie jakąś stałą stawkę dla nauczycieli?
Mamy stałą stawkę, a też ją trochę różnicujemy. No nie chciałbym tego, mhm. tego mówić, jak to dokładnie, ale to są atrakcyjne pieniądze, tak? Na rynku amerykańskim to nie są, wiesz, wolontariusze, tylko normalnie oni zarabiają i są to naprawdę atrakcyjna stawka dla nich.
No to jeżeli to jest atrakcyjna stawka dla nativów, no to pewnie jest drogo dla uczestników.
No też nie jest drogo.
Okej. To ile kosztuje w takim razie lekcja?
Wiesz co, lekcje, bo my robimy lekcje w naszej platformie 20-minutowe. Dlaczego robimy lekcje 20-minutowe?
Strasznie krótko.
No tak się wydaje, nie? Że aha. 20 minut, o co ja się nauczę przez 20 minut? I tak wielu klientów też podchodzi. Ja mówię, dobrze, to proszę zadzwonić i sprawdzić, jak to wygląda naprawdę. I osoby dzwonią i mówią po 20 minutach, o kurczę, dobrze, faktycznie, no jestem zmęczona, faktycznie było intensywnie. Robimy te lekcje 20-minutowe, ponieważ jest taki optymalny czas, w którym można utrzymać koncentrację na nauce. Po 20 minutach, to też dotarliśmy do badań, to nasza koncentracja drastycznie spada, zaczynamy myśleć o innych rzeczach, rozpraszamy się. A 20 minut to jest taki czas, że możemy skupić się tylko na tej lekcji. Jest to bardzo, bardzo, bardzo intensywny czas. Mhm. I są bardzo fajne efekty tej nauki. Też testowaliśmy oczywiście, bo robiliśmy lekcje 15-minutowe, robiliśmy półgodzinne, 45-minutowe i sprawdzaliśmy, tak? Które najlepiej się sprawdzają i najlepiej sprawdzały się te 20-minutowe.
A co było wskaźnikiem? Przychody czy, nie wiem, zadowolenie klientów?
Zadowolenie klienta przede wszystkim, tak?
Okej. Okay. A co wam sprawia większą trudność? Pozyskanie uczniów czy nauczycieli?
Tak.
Bo to ja wiem, rozumiem to, że to powinno się równomiernie mniej więcej rozrastać, natomiast zawsze jest tak, że coś jest łatwiej.
Wiesz, nie mam problemu z pozyskaniem nauczycieli. Mam swoje źródła i tak naprawdę ci lektorzy, którzy obecnie z nami współpracują, bardzo łatwo też oni mogą mi pozyskać nowych lektorów. Ale tak wracając do ceny, bo trochę zmieniliśmy temat i tak, w końcu nie odpowiedziałem, jak to wygląda. To jest bardzo atrakcyjne, bo cena za lekcję taką 20-minutową w naszej platformie, jak wykupisz sobie dostęp na 3 miesiące, to jest 21 zł, więc to niewiele ponad 60 zł płacisz i masz zajęcia na żądanie z native speakerem. To jest absolutnie taka stawka rynkowa, atrakcyjna. Też jesteśmy nowym tworem na rynku i też nam zależy, żeby jak najwięcej osób korzystało, więc nie chcemy tutaj dać jakiejś zaporowej stawki.
No budujecie teraz masę.
Chcemy trochę skalę zbudować, więc...
Jak będzie skala, to nawet będzie można jeszcze obniżyć te ceny.
Tak, zdecydowanie, oczywiście.
Okej, okay, to powiedz mi jeszcze, jakie popełniliście błędy? Co wam się nie udało? Czego byliście pewni, a się w ogóle nie sprawdziło?
Wiesz, wniosków to była cała masa na przykład takich błędów, które popełniliśmy.
Chodzi mi najbardziej o to, gdzie się zaangażowaliście czasowo albo finansowo, gdzie naprawdę to rozwijaliście tą część.
Na przykład na początku mieliśmy taki hura optymizm, mówimy, kurczę, wypuścimy to na rynek, to w ogóle będzie szał. Jak ktoś zobaczy na Facebooku, ucz się z native speakerem, to na pewno mu się spodoba, zacznie to udostępniać i zrobimy taki viral z tego. I do tego na przykład poprosiliśmy nasz zespół IT o stworzenie takiego programu do poleceń, tak? Czyli jeśli to było tak, że jeśli ktoś się zapisał i zapłacił, to mógł komuś jeszcze udostępnić informacje o tym, jak polecił określonej liczbie osób, to wtedy otrzymywał kolejne minuty, coś takiego.
No, tak? Wydaje się fajne, taki program lojalnościowy.
No tak, to masa aplikacji, startupów działa w tym modelu, czy to Uber, czy aplikacje do taksówek, iTaxi.
No tak. Prędzej czy później taki program się pojawia jakiś lojalnościowy.
Tak, a my to zrobiliśmy na samym początku i ogromnym zdziwieniem dla nas było, że nikt nie udostępnia, nikt nie poleca.
Może kotka nie było na grafice?
Może, zastanawialiśmy się, o co chodzi, i tak naprawdę doszliśmy do wniosku, że skoro jeszcze nie ma platformy, ludzie nie wiedzą, jak to działa, czy można z tego skorzystać, czy też nie, czy będą zadowoleni, to jak to mają polecać innych zachęcać, tak? To trochę za wcześnie było na ten program. Oni musieliby zobaczyć, poczuć wartość, bo teraz jak już mamy użytkowników i oni są zadowoleni, to oni z chęcią, tak? Przyprowadzają nam znajomych, zachęcają. Nawet niektórzy w swoich domach prezentacje robią swoim znajomym. Tak, zobacz, jakie fajne, mogę się uczyć. I teraz to działa, te polecenia. Kiedyś było za wcześnie. W ogóle mamy też bardzo ciekawą obserwację dotyczącą tego naszego polskiego rynku, bo oczywiście chcemy działać globalnie. Już teraz marketing mamy na wielu różnych rynkach i osoby z różnych krajów wpuszczamy do naszej platformy. Ale zaczynamy na rynku polskim, bo tutaj po prostu jest najtaniej przetestować ten pomysł, bo jeśli ktoś jest...
Najwięcej kontaktów też.
Tak, ktoś jest niezadowolony, komuś coś nie działa, to jeśli pani Krystynie coś nie działa, to mogę zadzwonić i spytać. Jeśli miałbym kogoś na przykład z Wietnamu, no to już dużo trudniej, tak?
No tak.
Zweryfikować, co nie działa, i jest to dużo bardziej skomplikowane. Na przykład widzimy, że Polacy mają ogromną taką barierę w przełamaniu się, w mówieniu po angielsku, w takim pierwszym połączeniu. I to też obserwujemy, że na przykład wiele osób, kiedy nawet ktoś się zaloguje do platformy, to tak waha, czy kliknąć, czy połączyć się, czy się nie połączyć, czy dam radę, czy też nie. Ale to też już sobie z tym powoli radzimy. Jak odpowiednio jaką osobę zachęcimy, już tak ktoś zdecyduje się, żeby odbyć tę pierwszą testową lekcję, to wtedy dzwoni i mówi, ale super, tak, przełamałem się w mówieniu i będę korzystał.
A czy testowa lekcja jest bezpłatna? Jak to wygląda?
Tak, pierwszą taką mamy zupełnie za darmo, bezpłatnie, można wejść sobie przetestować i sprawdzić. Taka pierwsza 20-minutowa lekcja jest bezpłatna. A też widzimy na przykład odnośnie tej reakcji, że o ile u nas, Polaków, to jest taka generalizacja, ale uwierz mi, że mogę zgeneralizować, jest duża taka obawa w pierwszym połączeniu, to na przykład jak wpuszczamy osoby z innych krajów, to już jest dużo łatwiej.
Na przykład... Ale po czym to widzicie? Po szybkości połączenia
tak,
się?
Tak, szybkość reakcji, tak? Ktoś wchodzi do platformy i widzi i klika połącz.
No tak. A w Polsce się zastanawia.
Tak, w Polsce jest ten długi czas oczekiwania. Czasami ktoś wejdzie i nie wiem, dopiero na drugi dzień wejdzie, bo musi się przespać i na drugi dzień się połączyć. Mam właśnie pytanie tych klientów, tak? Panie Andrzeju, no logował się pan wczoraj, dzisiaj dopiero pan odbył lekcję, co się stało? Nie wiem, jakiś problem techniczny był, czy... A, bo właśnie tak musiałem się zebrać w sobie, tak?
Ciekawe.
Tak, a na przykład wpuszczamy kogoś na przykład z Brazylii albo z Arabii Saudyjskiej, to dużo szybciej.
Tak? Mhm. A jakich języków można się uczyć w tej chwili?
Na razie angielski, bo to jest największy rynek i też najłatwiej jest nam dotrzeć do native speakerów. Też mamy dość łatwo możemy pozyskiwać klientów, mamy tutaj doświadczenia.
Może chiński byłby fajnym językiem, bo jest popularny się staje. Widzę na Facebooku po znajomych, że coraz więcej osób się uczy. Można to robić od podstaw, bo co będzie też łatwiejsze.
Mhm. Jak najbardziej. Chiński też jest w obszarze naszych zainteresowań. W ogóle mamy przymiarki teraz do języka polskiego i już nawet poczyniliśmy pewne działania w tym obszarze. Mieliśmy takie próby, gdzie osoby z Ukrainy uczyliśmy języka polskiego, bo masa osób przygotowuje się do zdobycia karty Polaka, tam jest taki egzamin. No i też opracowaliśmy pewne materiały, trochę tych osób się uczyło, też byli zadowoleni. I to działa, tak?
Ukraińcy szybko przyswajają polski język. Ja jakiś czas temu poznałem dwie osoby, z którymi spędzałem swojego czasu dosyć dużo czasu. To na początku było tak, że każdy mówił po swojemu, a potem jakoś te języki się tak wymieszały. Rozmowa bardzo, bardzo szybko pozwoliła nam na mówienie swoimi językami, więc to było fajne. Więc to też jest, na pewno oni mogą w bardzo krótkim czasie podnieść sobie swoje skillsy bardzo wysoko.
Dokładnie. Więc mamy na celowniku i hiszpański, i francuski. No, tak naprawdę wszystkich języków chcielibyśmy uczyć, ale czegoś trzeba zacząć, tak? I nie chcemy budować od razu czołgu, nie wiadomo czego, tylko chcemy złapać większą trakcję w języku angielskim.
No bo nowy język to od razu trzeba mieć tych natywów kilku, albo kilkunastu, albo kilkudziesięciu nawet, zależy od skali, więc rozumiem to.
No to też jest nowy marketing, nowe kanały, a doba ma tylko 24 godziny, my jesteśmy wciąż małym zespołem, rozwijamy się każdego dnia tych osób zainteresowanych, użytkowników, kont jest coraz więcej, ale no to wszystko trwa, tak, i chcemy skupić się na razie na języku angielskim.
Możesz powiedzieć, ile macie w tej chwili kont zarejestrowanych?
Kont zarejestrowanych w platformie mamy, liczyliśmy w zeszłym tygodniu, jakieś 1150-1200, mniej więcej. Tyle. I to jest od początku grudnia. Chociaż w ostatnich miesiącach mamy dość szybki przyrost, bo jakieś 300 miesięcznie powstaje.
O, to nieźle. Ludzi.
No całkiem
czyli sporo. Rośnie ten przyrost.
Tak. To bardzo fajnie się rozwija.
Okej, no to ja też zachęcam, żebyście się logowali, sprawdzali, testowali Tutlo. Strona internetowa, możesz podać?
No, mamy domenę .com, ale tutaj w Polsce można spokojnie wchodzić na tutlo.pl.
Okej, to w takim razie zapraszam na sprawdzenie Tutlo, bo narzędzie wydaje się ciekawe. Na pewno też odpowiada na potrzeby startupowców, no bo jednak językiem takim głównym w świecie startupowym jest angielski, więc tym bardziej zapraszam, zachęcam. Czy chciałbyś coś jeszcze dodać a propos Tutlo, o czym nie porozmawialiśmy?
To powiem ci, Paweł, zaskoczyłeś mnie troszkę tym pytaniem.
Czyli wyczerpaliśmy temat.
Znaczy, też chciałbym serdecznie zachęcić do wypróbowania, do przetestowania tej platformy. Nawet jeśli dobrze mówicie po angielsku, to warto sprawdzić, zobaczyć, jak to wszystko działa. Też jesteśmy bardzo otwarci na wszelkie wskazówki, sugestie, co można zmienić, co można poprawić. My staramy się wszystko budować w oparciu o potrzeby naszych użytkowników, czyli użytkownik nam coś zgłasza, zastanawiamy się nad taką funkcjonalnością, dokładamy taką funkcjonalność, tak żeby jak najlepiej to spełniało ich oczekiwania. A jeśli czujecie taką barierę w mówieniu po angielsku, to tym bardziej was zachęcam do przetestowania. Naprawdę nasi lektorzy nie gryzą. Można w zaciszu domowym połączyć się, przetestować. Obecnie mamy platformę webową, czyli można w przeglądarce internetowej, ale też mamy apkę na Androida. iOS będzie w ciągu kilku najbliższych tygodni, można będzie sprawić się uczyć, czy w ogóle. Tak,
przez telefon też.
Tak, w dowolnym miejscu, o dowolnej porze.
No to też może być fajne, wygodne.
Tak, szczególnie na tych innych rynkach, które testujemy, tam mobile cieszy się dużo większym zainteresowaniem.
To powiedz mi jeszcze, czego potrzebujecie? Potrzebujecie inwestora, nie wiem, więcej klientów, zarejestrowanych użytkowników? Czego potrzebujecie w rozwoju Tutlo?
Wiesz, jeśli chodzi o nasze potrzeby, tak naprawdę Pieniądze mamy na marketing na najbliższe miesiące, więc inwestora na razie nie szukamy, chcemy wykręcić trakcję i też nie potrzebujemy, my wierzymy w takie
organiczne,
rynkowe podejście, tak? Zrobimy usługę, sprzedamy, ktoś zapłaci, jest zadowolony, poleci. Wiele właśnie startupów chwali się, ten pozyskał 5 milionów, ten pozyskał 10 milionów, ten pozyskał 50 milionów. Wiesz, a warto też zastanowić, jakie tam przychody, czy to jest
zyskowne. I zarabia się na tych transakcjach kapitałowych, a nie na klientach.
No właśnie, wiesz, ja się bardzo cieszę, jak ktoś wykupi plan, przeleje mi pieniądze na konto i to jest jakaś realna wartość, tak? Ten klient jest zadowolony, poleci komuś, wykupi kolejny miesiąc i to jest bardzo, bardzo fajne, więc najbardziej zależy nam na nowych użytkownikach, żeby przychodzili, testowali, sprawdzali, no i polecali się, uczyli. I naprawdę rezultaty są bardzo fajne. Wiele osób, które korzysta, mówi, że są dużo lepsze rezultaty nawet po miesiącu, tak niektórzy mówią, ciężko mi w to uwierzyć, że dużo więcej się nauczyli przez miesiąc niż nawet przez kilka lat w jakiejś szkole językowej, tak? Bo takie są ich opinie. Tym bardziej jest to miłe, bo przełamujemy tą barierę wreszcie możemy zacząć mówić w tym języku, w języku obcym, więc takie opinie są dla nas najbardziej cenne.
Okej, to zadam ci jeszcze 3 ostatnie pytania, które zawsze zadaję każdemu z gości, który tutaj w dekompresorze występuje. Powiedz mi, jak oceniasz stan polskiej nauki? Chodzi mi o mocne i słabe strony, o taką szybką może analizę SWOT, czy na tych uczelniach polskich powstają technologie, które zyskują popularność na świecie. Jak to wygląda? Czy ty w ogóle współpracujesz z takim środowiskiem naukowym, bo z akademickim na pewno, bo wywodzicie się z inkubatorów?
Wiesz co, ja mogę powiedzieć tak pod kątem przedsiębiorczości, jak to wygląda. I dla mnie to jest niestety smutne, jak to wygląda, bo kiedy przejdziemy się korytarzami polskich uczelni, takich biznesowych, tak? Czyli przejdziesz się na SGH i przejdziesz się korytarzami, pojedziesz na Uniwersytet Warszawski, na Wydział Nauk Ekonomicznych, czy w dowolnym innym mieście w Polsce, gdzie tak naprawdę te uczelnie to powinny być kuźnie startupów, biznesów,
no tak?
Powinniśmy robić swoje projekty, studenci powinni być zachęcani, róbcie projekty, testujcie, sprawdzajcie, jesteście młodzi, teraz jest najlepszy czas, żeby to zrobić, żeby ryzykować, macie pasję, energię, zaangażowanie, realizujcie swoje marzenia. Mhm. I tak powinni być zachęcani, a niestety na ścianach co wisi? No na ścianach niestety wiszą plakaty wielkich korporacji, firm konsultingowych, banków, które kuszą tych studentów na staż, na praktykę. No oczywiście, tak, to jest normalne.
No ale wy też kusicie na uczelniach, bo widziałem w gablotkach logo Startup Akademii, więc wy też kusicie.
No wiesz, ale to nie mamy takiej siły przebicia, nie? To z korporacji mamy ogromne budżety,
no tak,
i ciężko jest z tym wygrać, tak? I też te uczelnie wielokrotnie są też przez to paraliżowane, bo te firmy też sponsorują różne wydarzenia, wykupują promocje, plakaty, płacą. I to niestety dla mnie jest bardzo przykre, że ci studenci tak są mocno indoktrynowani na temat pracy w korporacji, a potem okazuje się, że do nas właśnie na Startup Akademii przychodzą osoby już właśnie
stamtąd,
z świata korporacji, tak? Gdzie ktoś ma 10, 15, 20 lat doświadczenia zawodowego i czuje, że kurczę, no to chyba nie jest to. Chyba
no to damy, no to dobrze, to wychowują ci klientów w takim razie. Pójdą do korporacji, niech idą.
Wiesz, tylko ja muszę 15 lat czekać, nie, na tego klienta.
No tak, trochę długo.
Dokładnie.
Okej, a jaki startup w ostatnim czasie, albo technologia, albo patent zwrócił twoją uwagę? Co ci się spodobało? Tutaj myślę globalnie, nie wiem, to co zobaczyłeś na Kickstarterze, albo wśród uczestników waszych szkoleń, jakieś pomysły.
Kurczę, ja tych informacji tyle codziennie przyswajam, różnych ciekawych projektów startupowych.
Może jakiś przełomowy, albo taki, który zmienia reguły gry na danym rynku.
To jest co, to przejdźmy do kolejnego pytania.
Może ty się zastanowisz, okej. No to kolejne pytanie, jak sobie wyobrażasz świat za 5, 10, 25 lat? Co się zmieni? Jak siebie wyobrażasz po takim okresie czasu? Jak to będzie wyglądało wszystko? Świat jak będzie wyglądał? Ale mam... No bo samochody elektryczne, prawda, nie wiem, autonomiczne, nie wiem, biohacking, dużo się dzieje, prawda, i na pewno reguły się zmienią. Odnawialne źródła energii, nie wiem, Elon Musk sporo miesza. Mhm.
Wiesz co, a to już możemy tak zahaczyć o to drugie pytanie, tak, odnośnie tych wynalazków. Bardzo mocno obserwuję właśnie Muska, Tesla, jak to wygląda i naprawdę to, co robią i te technologie, które tworzą, to jest absolutnie niesamowite. Ta funkcja autopilota, na przykład w samochodach Tesli, to jest w ogóle niesamowite. I wiesz, i to wszystko idzie w tą stronę, że tak naprawdę za chwilę będą te samochody, które będą same jeździły. My w ogóle nie będziemy ich obsługiwać i kiedy będziesz chciał jechać z Warszawy do Berlina, to po prostu wsiądziesz sobie do samochodu, włączysz autopilota, zaśniesz i się obudzisz tak na miejscu.
To też może być samochód jakiś, nie wiem, miejski albo rządowy, że nie będzie nawet twój, po prostu sobie wysiadasz, a potem w Niemczech ktoś wsiądzie w niego i pojedzie gdzieś dalej.
Dokładnie tak i to też jest związane z takim zniesieniem faktu posiadania różnych rzeczy. To na przykład chyba Uber ma taką dalekosiężną wizję, że Uber chce w ogóle znieść taki fakt posiadania samochodu, żebyś nie posiadał samochodu, bo kurczę, no nie oszukujmy się, utrzymanie auta jest bardzo kosztowne. Sam zakup, potem naprawy, przeglądy, paliwo, ubezpieczenie, to wszystko kosztuje.
No tak,
ostatnio
amortyzacja.
To jest ogromne koszty. Jak ostatnio sobie tak robiłem takie zestawienie, jakie mam koszty utrzymania samochodu, to tak naprawdę porównałem to do faktu, że codziennie wszędzie jeździł taksówką, to taksówka mogłaby mnie wyjść taniej, tak naprawdę. Więc to wszystko idzie w tą stronę.
To prawda.
I uważam, jeśli mówimy dalej o tym świecie właśnie za 5, 10, 10 lat, nie będziemy posiadać wielu rzeczy. Też te dziedziny, które dzisiaj są takie tradycyjne, też przejdą wielokrotnie do ekonomii współdzielenia. Na przykład szkoły językowe, tak? No nie wyobrażam sobie za 10 czy 15 lat takiej instytucji szkoły językowej, gdzie musimy gdzieś jechać, stać w korku, siedzieć w tej klasie.
Może w ogóle szkoły nie będzie w takim razie.
Dokładnie. Za 10 lat wszyscy będą uczyć się języków obcych w tutlo, tak? I będziemy innych uczyć języków obcych i tak to będzie wyglądało.
W takim razie tego ci życzę. Trzymam kciuki za rozwój twojego startupu. Zapraszam też na stronę startupacademy.pl i tutlo.pl.com też działa. No i uczcie się języków, testujcie własne pomysły, korzystajcie z landing page'y. Dziękuję ci za rozmowę.
Ja również dziękuję za zaproszenie, było mi bardzo miło.
Słuchaczy, chciałbym jeszcze zaprosić na konferencję podcastową, ponieważ 30 kwietnia organizujemy w Google Campus Polcaster. To jest taka konferencja, która już odbędzie się drugi raz. Mamy sporo już zgłoszeń, ale jest jeszcze miejsce. Jeżeli chcielibyście rozpocząć własny podcast, to nie może was tam zabraknąć. Przychodźcie całymi rodzinami, bo naprawdę będzie się dużo działo, dużo podcasterów, więc zachęcam. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć, Damian.
Dzięki, cześć.